Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem jest Przemysław Barankiewicz z Finansa. Cześć Przemek.
Cześć, ahoj.
Tak, proszę Państwa, dzisiejsze nagranie, mamy tutaj kolejne nagranie z cyklu W drodze na Wall Street. Przemek, będziesz jako Finax obecny, ty też będziesz obecny, przypominamy. XTB, zawsze. Konferencja Wall Street, 7-9 czerwca w Karpaczu. Przemek, czy będziecie obecni?
Będziemy obecni, bo przecież bronimy Herosa i musimy być obecni.
Tak, no to zawsze ja też zdradzę, będziecie nominowani w konkursie Heros Rynku Kapitałowego, więc tutaj gorąco tutaj zachęcam do głosowania.
Nie wiedziałem.
Tak, no to już ci zdradzam, to już tak tutaj członkowie stowarzyszenia wskazali was w kategorii edukator, będziecie nominowani. Super. I więc ja ufam, że będziecie bronić tytułu, a Przemek, a ciebie zapytam, wiem, że będziecie obecni w programie, będziecie mieli stoisko, czy będziesz brał udział w porannym biegu pod Orlinek, wiesz, cel charytatywny.
Oczywiście, Michał, wiesz, no my jako bieguni, to jest stara organizacja, razem biegliśmy w biegu wazów, więc tym bardziej będę musiał biec razem z tobą. Kroku ci nie dotrzymam pewnie, bo na podbiegach jesteś dużo, dużo szybszy, ja trochę staczam się na zbiegach dużo lepiej, ale ten podbieg tam jest ostry w Karpaczu, więc tam wymiękam, przyznam się szczerze.
Obiecuję, że tempo będzie spokojne, jak to jest umożliwiające swobodną konwersację. Przynajmniej na początku tak będzie. Dobrze, gorąco zapraszamy do Karpacza, 7-9 czerwca, tam cała ekipa z Finaxa obecna, natomiast tak dzisiaj mamy taką dyskusję, pozwoliliśmy sobie o słabościach polskiego rynku kapitałowego. Przemek, ja cię dzisiaj na sekundę będę tutaj nominował co chwilę na ministra finansów, na premiera albo na w ogóle, wiesz, wszechwładnego, który może zrobić wszystko z polskim rynkiem kapitałowym, bo wyświetlimy Zawsze chciałeś, proszę bardzo. To dzisiaj na potrzeby naszej dyskusji. Mamy zgodnie z wynikami naszego ogólnopolskiego badania inwestorów, zawsze zadajemy wam tutaj, drodzy inwestorzy, pytania o największe słabości rynku kapitałowego i one są mniej więcej od wielu lat niezmienne. Ta czołówka tam może czasami się zamienia miejscami, ale ten wpływ polityki na rynek kapitałowy, tudzież podatek od zysków kapitałowych oraz niski poziom edukacji finansowej, to mniej więcej jest na początku naszego zestawienia od lat. Chciałbym cię, Przemek, poprosić o komentarz do wszystkich tutaj punktów i jak sobie tutaj, nie wiem, możemy próbować radzić, jak ty byś zaradził, albo jak już sobie radzimy. Punkt pierwszy, wpływ polityki na rynek kapitałowy.
Dobra.
No i wiemy, jaki jest. Konstrukcja WIG-u 20, jaka jest od lat, każdy widzi. Co możemy z tym zrobić?
No wiesz, lubimy zawsze narzekać i to najbardziej mnie zawsze martwi w tym badaniu OBI, że tak jak powiedziałeś, ten ranking się w zasadzie nie zmienia, czyli kilkanaście lat robicie to badanie i żaden wniosek z niego nie płynie dla tych, którzy kierują tym rynkiem, to niestety. Polityka. No już widzimy, że się niewiele zmieniło, prawda? Wydawało się, że raz z nową władzą będzie nowe zasady ładu korporacyjnego, konkursy, przejrzystość, kontrola nad tym, co się mówi na Twitterze. No, na razie wygląda, że nowi rządzący nie są tak przygotowani.
A to jeszcze chyba nie wiadomo, nie? Bo to jeszcze nie wiem, czy nie trzeba by dać im więcej czasu. Bo to tak
Parę wpadek już było, gdzie tam, pamiętasz, te spółki energetyczne potaniały, bo jedna pani z Ministerstwa chyba Aktywów Państwowych nie skonsultowała się z innym panem.
Tak, ona mogła nie wiedzieć, że rynek kapitałowy w Polsce istnieje i te spółki energetyczne gdzieś są notowane. No tak, to jedna taka wpadka była, tak? Ale
Tak. No i te konkursy nie są do końca... Wiesz, ja ciągle trzymam CV, kurczę, nie wiem, gdzie je wysłać, bo za bardzo nie słyszę o konkursach, więc znaczy one są gdzieś tam, ale jakoś do finału zawsze wchodzą ci, którzy mniej więcej byli, wiadomo, zanim ogłoszono konkurs, kto mniej więcej może rządzić, więc tutaj to jest ta bolączka związana może z tym problemem trzecim, z edukacją finansową, bo ta edukacja nie tylko dotyczy tych zwykłych Kowalskich, ale też niestety tych, którzy nami rządzą i oni ta giełda gdzieś tam w ich hierarchii wartości i w ogóle wiedzy jest dość stosunkowo nisko, więc czasami uważam, że to nie jest gdzieś zawinione i celowe, tylko po prostu, no tak jak powiedziałeś, nie, po prostu pani nie była świadoma, że to może mieć jakiś wpływ na rynek kapitałowy, nie? I to jest najgorsze, więc jak na przykład my sobie radzimy w Finaxie z tym, bo to jest może istotne, bo my jesteśmy firmą, która nie jest z Polski, nie? Czyli jakby generalnie te polskie tutaj bolączki. Tak.
Nie macie udziału Skarbu Państwa. Nie jesteście klasyczną spółką z dominującą udziałem Skarbu Państwa, o których tutaj przed sekundą mówiliśmy. Tak jest. No to jak sobie radzicie?
Funkcjonujecie
na naszym rynku, bo wiesz, bo te, co robi ten wpływ polityki na rynek kapitałowy, na który my tu od lat narzekamy? Tak? Czy ta bieżąca zmiana, zmiana władzy coś zmieni, czy nie zmieni, to jeszcze, ja bym dał im jeszcze chwileczkę czasu, no to powoduje to, że Polacy, efekt jest taki, że Polacy tak do tego rynku kapitałowego podchodzą jak do jeża. Tak? To jest problem, efekt jest widoczny w wycenach, tak? Że te spółki przecież na przykład Skarbu Państwa mogłyby być dużo wyżej notowane, ale jednak zaufanie inwestorów jest do nich niskie, bo nigdy nie wiadomo, jaki minister się w weekend obudzi, co nie tweetnie, albo wyjdzie pani minister, nie wiem od czego była ta pani minister, która właśnie o tych spółkach górniczych coś zaczęła mówić, co później MAP musiał odkręcać, że to jednak te aktywa węglowe to będą wydzielane, nie będą wydzielane i tak dalej. Nigdy nie wiadomo, jaki minister nie wejdzie i taki coś powie, a to ma tak dużo, a to jest cała masa tych spółek, na które Skarb Państwa ma wpływ, jest notowana. No i efekt jest taki, jaki jest, że one mają takie, że wyceny są niższe, bo to ryzyko tego, że jakiś polityk weźmie coś powie, jest gigantyczne. Jak wy do tego
podchodzicie? No to ty już mówisz bardzo słusznie, ale mówisz już o takim etapie, gdy już ktoś jest na giełdzie i tą barierę wejścia na rynek w ogóle przełamał i on teraz szuka różnych wariantów inwestycyjnych i patrzy na polskie blue chipy, czy polskie małe średnie spółki, czy może w ogóle wyjść za granicę. Natomiast i tam ta bolączka jest bardzo ważna i mam nadzieję, że to się zmieni i tym bardziej, że dużo ludzi z tytułem CFA teraz jest i we władzach giełdy i we władzach Ministerstwa Finansów, więc to bardzo fajny tytuł, sam jestem jego posiadaczem i daje jakąś gwarancję dla jego mądrego spojrzenia na rynek.
Jego natomiast czucia moim giełdy. Zdaniem bycia inwestorem i czucia giełdy, to jest tutaj.
Tak, dokładnie, że to są ludzie z rynku jednak mimo wszystko, więc jakby no, skądś tą wiedzę muszą ci inni ministrowie czerpać i mam nadzieję, że będą się uczyć właśnie o tych doświadczonych ludzi z rynku kapitałowego. Natomiast moim zdaniem tutaj problemem jest jeszcze wcześniej, że ludzie w ogóle nie rozpatrują giełdy jako miejsca, gdzie lokują swoje długoterminowe środki, inwestycje, bo boją się te giełdy, bo politycy nam zabiorą. Tak,
znowu tak, bo jak się niesie, oczywiście, bo się niesie, tak, bo w 2014 nam zabrali...
2014. Tak,
zabrali... Odium po OFE niesie się do dzisiaj po rynku kapitałowym. Czemu mamy taką partycypację w PPK, jaką mamy? No mamy trochę większą, coraz większą, ale jednak to początkowa była bardzo niska, no bo gdzieś przebiło się do społeczeństwa, że przecież oj, to politycy, to państwowe rozwiązanie to przecież wezmą i zabiorą, prawda? No to przecież to się nie wzięło z niczego.
No i wiadomo, ci politycy też sami trochę się do tego przyczynili. Pamiętamy te hasła o kasynie Marka Belki na przykład i tak dalej, z którego się potem wycofał, przepraszał.
Ale tego już nikt nie pamięta. Tego już nikt nie pamięta. Wszyscy pamiętają tylko to, jak porównał do kasyny. Ja sam tak no, nie pamiętam tego momentu, że kiedy brał i przepraszał. Tak?
No właśnie. Więc to jest to. I ja nawet w komentarzach, jak nieraz czytam o IKX, tych takich produktach bardzo fajnych, które są na polskim rynku, to też się, mimo że to są już naprawdę indywidualne produkty, i to są twoje produkty i tutaj, no nie wiem, co musiałoby się stać, żeby nagle ci te pieniądze zabrali, to tak samo jakby mogli równie dobrze poza tym systemem trzeciego filaru, można by się bać, że ktoś mój rachunek maklerski skonfiskuje na pewnym etapie, ale ciągle są komentarze, że zabiorą jak OFE, nie? Zabiorą jak OFE, więc my akurat w Finans mamy też kolejny produkt z tego trzeciego filara, czyli to OIP, które weszło w październiku tamtego roku, na już 5 miesięcy i nie ukrywam, że my trochę promowaliśmy to i cały czas promujemy jako taki podwójny bezpiecznik trochę polityczny, bo to jest na podstawie jednak przepisów dyrektywy unijnej stworzone, więc Bruksela akurat tutaj bardzo fajnie coś zrobiła dla rynku i taki nowy produkt postanowiła wprowadzić. No i są też regulacje krajowe, gdzie wiadomo, że to OIP jest bardzo podobne do IKE i takie same limity. To nie jest też jakby alternatywa, tylko można mieć jedno i drugie, więc bardzo fajne rozwiązanie. Ale zawsze mówię o tym, że jak już się naprawdę bardzo boisz tego, że coś lokalnego ci zabiorą, no to OIP ma taki podwójny zabezpieczenie, że to jednak jest też w ramach tych przepisów unijnych i pewnie ktoś by się, jakiś szaleniec, który w ogóle się porwie na trzeci filar, ja w to nie wierzę, ale no dwukrotnie by się pewnie zastanowił nad OIP akurat, bo to jednak jest na przykład nasze OIP, europejska emerytura, to jest jakby subkonto tego dużego OIP, które jest w centrali, czyli na Słowacji,
A powiedz mi taką rzecz, były... jak wy reklamujecie OIP, tak ładnie taką nazwę myśleliście, europejska emerytura, i to cała ta argumentacja, o której mówisz, że to są regulacje unijne i tak dalej, to klienci zwracają na to uwagę, że no oj dobra, bo to zawsze będzie bezpiecznie i tak dalej, czy po prostu wykorzystują jako, no wykorzystałem limit IKX, co tu jeszcze można bez podatku, o OIP sobie wybiorę.
Tak, wiesz co, mamy dużo... Pierwotnie kierowaliśmy właśnie do tak zwanych, wiesz, nisko rosnących owoców, czyli tych, którzy już mają IKX i nauczyli się tego, robią to sami i szukają, wiadomo, nie lubią podatku, więc szukają kolejnego produktu. No i w argumentacji jednak no musimy się czymś różnić, tak, od tego IKE, no bo generalnie różnimy się, limitem się nie różnimy, całymi przepisami, kiedy wejść, kiedy to jest wypłacane, pod jakimi warunkami, też się w ogóle nie różnimy, bo polski ustawodawca skopiował niejako ustawę o IKE do
I
ustawy.
Bardzo dobrze. I bardzo
o
dobrze.
IP, bardzo dobrze. Różnimy się tylko tym, że my tymi pieniędzmi zarządzamy sami za ciebie, czyli jesteśmy robotdoradcą i te same portfele, które są w inteligentnym inwestowaniu Finax, są tutaj portfelami w ramach tego OIP. To jest wymóg unijny, bo Unia chce, żeby te pieniądze były jednak pod kontrolą, jeśli chodzi o formę zarządzania, dlatego żeby mieć gwarancji nigdy nie ma, ale żeby mieć bardzo wysokie prawdopodobieństwo pokonania inflacji w długim terminie. Więc myśmy musieli przekonać Unię Europejską i regulatora też lokalnego, że te nasze portfele na podstawie backtestów dają takie wysokie prawdopodobieństwo pokonania inflacji w długim terminie. No i nie ukrywajmy, że elementem też promocji tego jest to osadzenie w realiach europejskich. I to, że jednak to trafia trochę do stosunkowo młodych ludzi, to w ogóle generalnie Unia Europejska jednak konstruowała to tak właśnie, że dostrzegła, że ci ludzie są po pierwsze, już nie pracują tylko na etatach, więc tu pracodawca nie za bardzo może często pomóc, tylko są też często freelancerami, więc sami muszą o te pieniądze zadbać, to po pierwsze. No i że są mobilni, tak, czyli teraz pracujesz w Polsce, za chwilę w Niemczech, potem w Irlandii, Portugalii i tak dalej. No i taki jednolity rynek europejski warto stworzyć, emerytalny. No więc tym trochę to promujemy i tym przekonujemy ludzi, że zwłaszcza na przykład trafia to bardzo fajnie do programistów, bo oni są szczególnie tutaj, po pierwsze są samozatrudnieni, po drugie pracują w różnych miejscach Europy i chcą chyba tak być tacy mobilni. Ten produkt jest mobilny, więc nawet nie to hasło europejskość, bo ona się tam różnie kojarzy i są też, wiadomo, przeciwnicy bardzo biurokracji unijnej, więc od razu nigdy żadnych pieniędzy, jak ktoś ma w nazwie Europa, ale my raczej do tej drugiej grupy, którzy raczej chcą korzystać z benefitów, jakie daje
zawsze
wolny rynek.
Zawsze znajdą się narzekacze na Unię Europejską. Dokładnie, to jest jakby, tutaj się nie ma co przejmować.
Tak, więc my raczej, jeśli chodzi o ten pierwszy punkt, to nie narzekamy na polityków, tylko raczej korzystamy z tego, co nam politycy zaoferowali, a zaoferowali nam dobrą ustawę o OIP, dobrą dyrektywę unijną, no i podwójne prawne zabezpieczenie, więc tutaj mamy, moim zdaniem, ten problem mamy w Finach rozwiązany.
Mm-hmm. No tak, bo to faktycznie, bo to może być tak, sobie teraz myślę, że to się może trochę mniej kojarzyć, że to w Polsce politycy zrobili. Nie, jak polscy politycy coś wymyślą, no to zawsze to zaufanie, wiadomo, tak, OFE. Po OFE PPK cierpi na to odium OFE i że to przecież jest polscy państwowy, o jakiś polski program emerytalny to ja nie chcę, bo to przecież wiadomo jak będzie. No, tak, to jest takie niestety myślenie. No to OIP jest spoza tego układu, nazwijmy, i ma no, szansę tak, trochę inaczej być postrzegane.
I te różnice, no to jak mówisz o tym PPK, no to jest też różnica taka, że my jednak mamy w to naszym DNA finansowym zaszyte to inwestowanie globalne i to PPK akurat ma zaszyte w ramach przepisów inwestowanie lokalne.
Tak.
To ma też sens może, wiesz, z punktu widzenia gospodarki i tego, żeby polskie władze kontrolowały jednak ten strumień pieniądza, który gdzieś tam płynie i ma zasilać polską gospodarkę. No niestety ta ustawa jest tak skonstruowana, że ona zasila głównie blue chipy, a te blue chipy to są głównie spółki Skarbu Państwa, więc zostaje wszystko w rodzinie. No my raczej zawsze promujemy to inwestowanie globalne. Ja wcale się nie oszukuję, że ludzie mają 100% swoich środków w Finax, tylko jest to jedna z cegiełek, które mają gdzieś w swoim portfelu, więc każdemu radzę, jeżeli masz tą nogę taką silną, lokalną, właśnie dużą pensję w złotych, nieruchomości w Polsce, akcje, obligacje Skarbu Państwa, bardzo dobry instrument, to jednak warto pomyśleć o takiej małej, a potem może rosnącej, albo może docelowo głównej nodze globalnej, tak? Bo to jednak, zwłaszcza w momentach niepewności, daje jakieś zabezpieczenie. No nawet niedaleko szukać, no teraz 2% złote znowu stracił w momencie, gdy coś się zaczęło dziać niepokojącego w geopolityce, więc nawet jeżeli, nie patrzcie na tą inwestycję, jak sobie gdzieś tam podsumowujecie jakiś ostatni rok na przykład, to nie patrzcie na inwestycję każdą osobno, tylko patrzcie, jak to całościowo wasz portfel uzupełnia i jak dywersyfikuje wasze ryzyko, tak? Bo to nie do końca jest celem maksymalizacja zysków w krótkim terminie, tylko raczej dywersyfikacja ryzyka i zysk w długim terminie, to powinno być właśnie
wasze. To mi się to przypomina, tak rzeczą już bardzo fajnie, bo to Joe DiNapoli, akurat nie pasywny inwestor, tylko super spekulant. Kiedyś byłem na jego wykładzie i on powiedział takie coś, że amatorzy liczą zysk, tak? Szacują, jakie zyski osiągną, a profesjonaliści kalkulują, jakie ryzyko, na jakie ryzyko się wystawiają.
Tak, dokładnie. Będzie na Wall Street?
Nie będzie. On już ma to 80 parę lat w tym Bostonie siedzi. To nie jest takie proste, ale może od czasu do czasu się. Ja jestem na takich konferencjach u Piotrka Greli, tu gorąco pozdrawiam, i to czasami się łączymy z Joe DiNapolim. To mi tak zapadło w pamięć, że super spekulant. Gdzie mu tam do pasywnego inwestowania, prawda? Właśnie mówi, że amatorzy tam jak największy zysk, a celem jest jak największy zysk, a celem profesjonalistów jest. Tak, kontrola ryzyka. Zysk przyjdzie sam, tak? Tutaj z czasem.
No jasne. To też jakby, jak mogę dodać, to wiesz, to też jest jakby pochodna może tego, w jakim wieku jest ten inwestor, nie? Bo jak jesteś takim młodym inwestorem, 20 lat, no to raczej patrzysz na ten zysk, bo masz mały kapitał, nie?
Dokładnie.
Mały kapitał, więc musisz trochę jednak zaryzykować, żeby ten kapitał, żeby ten 1000 zł, 2000, który robi jakąkolwiek różnicę, wypracować, więc szukasz takiego szybkiego zysku, nie? Łatwego i bardziej ryzykownych inwestycji. Jak potem masz już pewnie milion, każdemu życzę, no to też patrzysz bardziej na ryzyko niż na kolejne stopy zwrotu, więc to jest
oczywiste. Dobra, Przemek, o tym podatku od zysków kapitałowych dwa słowa. Widziałeś, chciałem się zapytać, jak chciałbyś, jakbyś się odniósł do, no to nie jest żadne oficjalne stanowisko ministerstwa, są przecieki, które pan minister Domański raz na jakiś czas w jakimś wywiadzie, jak nie w Pulsie Biznesu, to gdzieś tam chyba w Polsacie
wiesz, projekt już jest gdzieś.
Chyba
tam,
właśnie nie ma. Chyba właśnie
nie ma.
Nie ma.
A, dobra.
Ale są już takie pierwsze przecieki, na przykład tej stopy, nie, tych 5000 zł tam wolnych od podatków, tak? Że do tego poziomu zysku nie płacisz żadnych podatków, tak? Albo co byś, jaką zmianę w podatkach byś najchętniej przywitał?
Nie, no wiesz,
abyś byłby tym ministrem finansów, to co byś zarządził, jak powinno być.
Jak słucham tego, co tam mówi minister finansów, no to wydaje mi się, że trochę za bardzo to jest skomplikowane, bo znowu mówimy o znowu dwóch jakichś produktach. Jeden ma być bardziej długoterminowy, osadzony w realiach bardziej banków i obligacji, więc coś w stronę banków, ukłon w stronę banku, ten taki pierwsza noga. Jakiś pakiet oszczędnościowy, czy produkt
oszczędnościowy. Wydzielony produkt oszczędnościowy, tak. Chyba tak, WPO, czy coś takiego.
Chociaż ten limit ma być znowu 100 tysięcy
razy współczynnik korygujący imienia ministra Domańskiego i będzie i wychodzi 5 tysięcy z hakiem. Tak.
Ale załóżmy, że to jest 5 tysięcy.
A wiem skąd te 100 tysięcy, bo 100 tysięcy było zapowiedziane chyba w kampanii wyborczej, ten jeden z tych tam 100 podpunktów, więc od 100 tysięcy trzeba było wyjść, a razy ile to przemnożymy, no to jest zupełnie inna sprawa. Nie?
Pamiętam wtedy takie spekulacje, że niektórzy myśleli, że to jest 100 tysięcy zysku, nawet będzie nieopodatkowane, więc zacierali ręce, że nagle praktycznie podatek belki będzie ograniczony tylko do jakichś totalnych kryzysów.
Tak.
Dokładnie, więc, no więc to ta pierwsza noga, fajnie, że to długoterminowo, nie wiem dlaczego jest to podzielone na dwa produkty, bo można to było ogarnąć jednym, natomiast dużo bardziej interesująca jest ta druga część, czyli ta ulga de facto podatkowa, która ma być, jeśli dobrze rozumiem, w PIT-ie 38, tym, który raportujemy dochód kapitałowy i ona ma wynosić właśnie też ten nożnik słynny razy 100 tysięcy, czyli powiedzmy 5250 zł, gdyby to było w tym roku wprowadzone. Nie wiem, dlaczego to zostało podzielone na dwa różne produkty. Pewnie.
No bo wiesz, jest bankowe i osobno.
Nie, i diabłu, Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, może dlatego. Natomiast jaki ja mam problem z tym drugim produktem, bo fajnie, że jest ta ulga, chociaż liczyliśmy chyba trochę na więcej. Tam de facto, na co ja czekałem, jakie będą zmiany? że będzie promocja długoterminowego inwestowania. Tak to jest w innych krajach. Tak. Nawet tam, gdzie Finax jest obecny. Zobaczcie, na Słowacji po roku już od zakupu i sprzedaży nie płacisz w ogóle podatku zysku kapitałowego. W Czechach 3 lata. No w innych krajach Unii Europejskiej też jest ciągle ta promocja długoterminowego inwestowania. A tutaj paradoksalnie, bo nie wiem, czy to zostało tak dobrze wytłumaczone, ale skoro masz ulgę roczną 5000 zł w zysku, to nie dość, że to nie promuje twojego długoterminowego inwestowania, to przeciwnie, bo skłania cię do tego, żeby zamykać inwestycje w grudniu, żeby z tej ulgi skorzystać. Czyli będzie tak, przychodzi grudzień, patrzę, gdzie mam zyski, patrzę, jaki mam limit, bo muszę go wykorzystać, bo ten limit w obecnej propozycji to nie jest taki skumulowany na lata, tylko on jest w danym roku i maksymalizuję ten bonus, czyli sprzedaję tyle, żeby ten podatek zrealizować, czyli zamiast promować długoterminowe inwestowanie, promujemy tym produktem, tym pomysłem krótkoterminowe, czyli do roku. No to jest, tak. Nie rozumiem tego.
A przecież można byłoby sobie z drugiej strony wyobrazić inwestora, który bardzo spokojnie kumuluje kapitał przez lata, buduje bardzo duży majątek i gdzieś w okolicach emerytury realizuje, sprzedaje wszystko i realizuje nawet milionowe zyski. Tak trudno sobie to wyobrazić? No chyba nie. Tak? To może nie jest powszechne, ale są tacy inwestorzy, którzy tak zbierają i te, nie wiem, będą mieli w pewnym momencie kilkaset tysięcy złotych albo milion złotych zysku, prawda? No oni zapłacą wtedy duży podatek, znaczy taki jak do tej pory, prawda? Tam minus tam od pierwszych 5000 wtedy nie zapłacą, prawda? No więc jakby ja też tak, ale pamiętasz w tej zakończonej już tak, niezrealizowanej w pełni strategii rozwoju rynku kapitałowego, był wpisany podatek, choćby podatek, niższy podatek od dywidend dla inwestycji trzymanych dłużej, nie, chyba 3 lata, 36 miesięcy. Tak było. No to zawsze był jakiś ukłon w kierunku inwestowania tego długoterminowego. Tak, zgadzam się. A czy wiesz co, ja rozumiem, że tutaj ideą ministerstwa jest to, że jak, nie wiem, społeczeństwo ma tam, no nie wiem, no ludzie mają niezwiązanie z rynkiem kapitałowym, no lokatę na 2000 zł, tak, to zawsze będzie można powiedzieć, to ty już, drogi Kowalski, nie płacisz tej podatku od Belki, no bo masz tam, wskazujesz swój bank, że to jest twoje WPO, tak, czyli wydzielony produkt oszczędnościowy, że w tym jednym banku, tam masz jakieś, wiesz, 2 lokaty założone, do tych 2 lokat nie zapłacisz podatku. Natomiast nie jest to żadnym ukłonem w kierunku takiego, to jeszcze poprzednio premier Morawiecki mówi to sformułowanie, długoterminowe budowanie oszczędności Polaków, tak? To w przypadku rynku kapitałowego, który z siłą rzeczy jest bardziej ryzykowny, więc tam siłą rzeczy to finansuje te bardziej, powiedziałbym, ryzykowne inwestycje. No, przecież rynek bankowy nie finansuje żadnego, nie wiem,
bioteku. Oczywiście. No i przecież my narzekamy ciągle właśnie, dlaczego my narzekamy też, jak patrzymy na strukturę oszczędności Polaków, że one są całkowicie przechylone w kierunku depozytów bankowych, lokat bankowych, czyli za niskie jest to ryzyko i te pieniądze leżą de facto i nie pracują na siebie, leżą w bankach. To jest oczywiście fajne dla banków, natomiast dla naszych oszczędności to nie jest fajne, bo jedyną gwarancją, jaką mamy, to jest taką, że realna wartość naszych pieniędzy straci z czasem, a tutaj mimo ten pomysł promuje długoterminowe odkładanie środków na rachunkach bankowych, a nie promuje długoterminowego inwestowania na rynku kapitałowym. Wydaje mi się, że to dajmy trochę czasu, bo jednak to będą konsultacje z rynkiem. No mam nadzieję, że też SII zostanie zaproszone na takie konsultacje, a może już było. Na pewno was ministerstwo posłucha i wnioski wyciągnie. Natomiast jak bym to robił, powiedziałeś, że mogę mieć tą magiczną różdżkę i być ministrem, to pewnie bym jednak rozwijał to w ramach tych produktów, które już istnieją na rynku, tego właśnie trzeciego filaru, tego IKE, IKZE, OIP, tak? Bo tam już limity są całkiem spore. Tak. Jak się dołoży OIP do IKE, do IKZE, to nagle wychodzi już, nie wiem, prawie 60 tysięcy chyba w tym
ponad
roku.
Ponad 50 to na pewno, oczywiście, że tak.
No to widzisz, to każdemu życzę, żeby, wiesz, mógł sobie tyle co roku odłożyć i zaoszczędzić inwestycji. No i to, tutaj można było coś fajnego wymyśleć, więc...
Nie, promocja IKEA OIP byłaby super, bo tam mimo tego, że te produkty zyskują na popularności, tak jak się rozmawia z przedstawicielami domów maklerskich, przecież jak z Bosiem rozmawiamy, to te ich przyrosty w rachunkach maklerskich to są głównie IKEA, więc tam trafiają świadomi inwestorzy, którzy chętnie takie instrumenty otwierają. A jak statystyki OIP, tak sobie już tak rozmawiamy, jak tam?
No to fajnie, że pytasz, to właśnie, bo ja jak zwykle jestem przygotowany na twoje spotkania z tobą, bo jesteś wymagającym gospodarzem. Słuchaj, mamy ponad 4000 klientów, którzy mają OIP.
I regularnie je tam zasilają, tam wypełniają limity albo chociaż w ogóle wiesz, wpłacają jakoś regularnie, bo to...
Zaraz ci powiem, jaki jest średni stan tam rachunku. To jest tam około 4000 euro już w tym momencie.
Średni tam, stan, tylko powiedzmy sobie 16, 20 tysięcy złotych tam, tak na oko.
No 16 tysięcy bardziej, mamy drugi rok już w tym momencie. No, to jest, całkiem ładnie to wygląda. Jedna ciekawostka, która mnie zszokowała, to jak badaliśmy to ostatnio, że kobiety średnio mają więcej niż mężczyźni. To mnie bardzo ucieszyło, bo wiesz, w Polsce kobiety generalnie... od rynku stronią raczej.
Ale wiesz co, wasz produkt jest taki, no nie chciałbym powiedzieć, że kobiecy, ale taki wiesz, mężczyźni się bardziej czują spekulantami. Zaraz moglibyśmy się, wiesz, przeklikać przez całe nasze badanie, wiesz, no tak. To jest w ogóle, przepraszam, to przejdę na chwilę do takiego slajdu, jak wygląda, wiesz, jak wygląda polski inwestor, ile jest pań, ile panów, tak? To mężczyźni bardziej, z czego to wynika, tak? Czemu jest więcej panów na rynku, a czemu więcej mężczyzn, a mniej kobiet? Bo to akurat to jest też fragment, który mi się nie podoba, ale niestety tak jest, że postrzeganie polskiego inwestora jest moim zdaniem negatywne na polskim rynku, że jest taki, wiesz, spekulant, cinkciarz. Nawet będziemy mieli z panią profesor Sekścińską taką dyskusję na Wall Streetie. Ona robi teraz badanie, jakie są ci inwestorzy postrzegani w społeczeństwie polskim, a potem zrobimy to podobne te badanie właśnie w ramach ogólnopolskiego badania inwestorów, ale to postrzeganie, wracając, jest negatywne. Że to inwestowanie na giełdzie utożsamiane jest jakąś taką ryzykowną czynnością, a skoro ryzykowne, no to siłą rzeczy mężczyźni szybciej jeżdżą samochodami, częściej skaczą na bungee, a panie są bardziej ostrożne. Tak? To akurat nie wynika z naszych badań. To z badań, nie wiem, kiedyś profesor Zaleśkiewicz mi to sprzedał, że według różnych badań to panie są skuteczniejszymi inwestorkami, bo inwestują na dłużej, mniej transakcji zawierają, to spokojniej do tego podchodzą i tak dalej, a wasze inwestycje w Finaxie to właśnie mają taki bardziej charakter. No u was się nie kupuje rano i nie sprzedaje po południu, tak jak można na giełdzie.
Dokładnie.
Tylko
dokładnie,
raczej się... To nie wiem, no chyba mało macie takich spekulantów, co to wiesz, tu otworzy,
nie, no
to,
nie
coś,
mamy, nie,
wiesz, otworzy my rachunek, mamy, coś umorzy za chwilę, a potem znowu coś otworzy. I znowu coś. Tylko raczej u was, jak ktoś już się decyduje, to coś tam dokłada, prawda?
My tak, promujemy długoterminowe, cierpliwe, regularne inwestowanie, kupujemy raz w tygodniu. To w długim terminie naprawdę nie ma żadnego znaczenia. I jest to proste, nie dlatego mówię, że proste, że kobiety potrzebują prostego narzędzia, bo moim zdaniem inwestowanie powinno być generalnie proste, a nie zbyt skomplikowane. To, o czym mówisz, to raczej wynika z tego, że wśród facetów jest taka nadmierna pewność siebie generalnie. Każdy myśli, że on pokona rynek. Nawet chyba nie przypadkiem ten taki pokonanie rynku to jest stopa zwrotu alfa, nie? Generalnie. No i też mówi się o samcach alfa, generalnie, którzy gdzieś tam na rynku próbują, więc jakby tutaj my gonimy za tym krótkoterminowym, nadzwyczajnym zyskiem, bo w długim terminie on jednak spada do zera i to pokazują wszystkie statystyki, a kobiety biorą z rynku to, co jest i my im de facto w Finaxie to dajemy, bo im dajemy po prostu średnią, globalną średnią rynkową, więc bardzo sobie te panie cenimy, tym bardziej, że one jak pokazują też jakieś inne statystyki, one zawsze robią to, co, albo inaczej, częściej robią to, co deklarują na początku, czyli na przykład mówią, że nie będą sprzedawały na spadkach, a faceci deklarują, że raczej będą kupowali na spadkach, a potem jak są spadki, to są pierwsi do zamykania pozycji. Więc co czwarta z tych osób, które mają OIP, to jest kobieta, ale jak powiedziałem, mają trochę więcej kapitału. Ludzie wpłacają w euro, 22% tylko wpłaca w euro, a reszta wpłaca w złotych, bo można i tak u nas. Rozważa transfer z IKE, bo to jest też istotne, że można zrobić transfer z IKE do OIP i tam już ponad 100 takich transferów zrobiliśmy. Co ktoś czwarty rozważa taki transfer.
Wybitnie niezadowolony ktoś musiałby być.
Tak, ale jak się patrzy na strukturę IKE, to tam jest jednak ciągle dużo produktów bardzo takich czy bankowych, czy takich wiesz, tradycyjnych, drogich TFI, więc może dlatego. Przeciętny portfel ma 88% wszystkich portfeli OIP to są portfele złożone tylko z akcji, czyli te 100% akcyjne. I co jeszcze wiem? A wiem, 71% ludzi mówi, że będzie wypłacało w ramach jak osiągnie tą 60, bo taki jest warunek, to będzie wypłacało co miesiąc, a nie jednorazowo, więc tutaj trochę czuję, że to jest taka nadwyraz ta deklaracja, bo jak patrzyłem na takie statystyki z IKE, no to tam jest chyba 3 albo 4%, że, którzy trzymają nadal po osiągnięciu wieku.
Wiesz co, ale to akurat przepisy tam są bardzo, powiedziałbym, dziwne, nieprzyjazne, tam są, no one są takie no bezsensownie zrobione, prawda? Bo to przyznam się szczerze, że walczymy trochę o to, bo to wypłaty z IKE powinny być, w szczególności jak ktoś ma IKE maklerskie, to powinny być zrobione tak, że wypłaca się na żądanie. No nie wiem, ktoś ma na przykład na składany portfel z akcji dywidendowych, jakieś akcje popłacą mu dywidendy, jakaś gotówka jest, oto pstryk, ktoś sobie bierze i wypłaca na tej emeryturze, prawda? Już nie może dopłacać, to ja to rozumiem, ale wypłaca sobie na żądanie, a tymczasem tam w ustawie OIK jest tak sformułowane, że musisz to wypłacać, ale, znaczy możesz wypłacać albo jednorazowo, albo na raty. I wiesz, wyobraźmy sobie, że ktoś ma złożony portfel, nie wiem, z 17 akcji i 4 ETF-ów. No jak tutaj zdefiniować, jakże coś na raty? Prawda? No ciężko to jest zrobić. W związku z tym podejrzewam, że spora część osób macha ręką, dobra, to już mi się nie chce, to już wypłacę w całości i będę bawił się poza rachunkiem IKE. Natomiast mi się wydaje, że wiesz, ta promocja takiego pasywnego inwestowania, budowania tych dużych portfeli, to jest historia ostatnich kilku lat, że to pokolenie z tymi dużymi akcyjnymi portfelami złożonymi z akcji albo właśnie z akcji albo z ETF-ów, to dopiero za chwilę będzie na emeryturze i będą się mierzyć z tym problemem, jak to po kolei wypłacać, prawda? Ale wiem, że akurat tutaj z Bosiem też rozmawialiśmy parę razy, że to oni pracują tam prawnicy nad regulaminami, żeby to faktycznie można było wypłacać na żądanie, bo to wtedy ma ogromny sens po prostu, prawda? No więc
no tak,
więc po prostu tu nieprzyjazność przepisów jest. Pytanie jak to WOIP, że będzie prosty mechanizm.
Nie, WOIP mogą wybierać, czy chcą jednorazowo, czy co miesiąc.
Tak. No, że jakby to, wiesz, jednym kliknięciem pyk i będę miał, nie wiem, jakąś rentę zrobioną przez ile tam lat jest to przewidziane, że mogę wypłacać ZOIP?
Minimum 10 tam.
No, rozkładam sobie na najbliższe 10 lat i hop, nie?
I u nas też mamy taki produkt Finax w formie renty. To jest mało popularne, ale też mało tego jest na rynku, więc każdego zachęcam, jak ktoś ma już jakiś duży kapitał, że mamy taki portfel rentierski. To jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, bo ludzie jednak ciągle myślą, co będzie do emerytury i potem nagle, że emerytura to nagle magiczny zastrzyk gotówki jednorazowy albo właśnie z ZUS-u w formie stałej emerytury, a przecież na tej emeryturze będziemy żyli kilkadziesiąt lat, jak Bóg da, nie? Więc jakby warto dalej inwestować. No właśnie my mamy w Finansie takie podejście, że ten portfel OIP w momencie przejścia na emeryturę, czyli tam w wieku 60 lat na przykład, nadal masz ten portfel, on wtedy się składa, już jest bardziej bezpieczny, składa się 60% z akcji, 40% z obligacji, ale my liczymy, że dalej będziesz te pieniądze będą twoje zainwestowane, czyli ich nie wypłacisz, tylko one będą nadal dla ciebie pracowały, bo przecież dożyjesz setki i musisz z czegoś te oszczędności ciągle powielać.
Więc to profesor Gwiazdowski powiedział, z czegoś trzeba finansować, to czekaj, aspirynę, owsiankę i pielęgniarkę. Tak. To profesor Gwiazdowski powiedział, że na emeryturze nie potrzebujemy akcji ani obligacji, tylko aspiryny, owsianki i pielęgniarki.
A to odsyłam, bo miałem ostatnio profesora Gwiazdowskiego, nie profesora, chyba nie jest profesorem.
Jest, oczywiście, że jest.
Jest?
Tak.
Dobra. To profesora Gwiazdowskiego miałem w Janosiku. Odsyłam do kanału na YouTube, gdzie są te rozmowy w ramach Janosika. Ty byłeś jednym z pierwszych gości, więc można sobie zobaczyć, jak inwestuje Michał Masłowski również, a nie tylko jak wypytuje innych o inwestowanie. No i tam powiem ci, że ciekawie mówił ten profesor Gwiazdowski o inwestowaniu. Czasami to jest tak, jak ludzie w komentarzach, że piszą, że szewc bez butów chodzi, bo się okazuje, że jak są bardzo szczerzy moi goście, to no dużo się można ciekawego o ich portfelach dowiedzieć i że to nie zawsze wygląda tak optymalnie, jak powinno, więc zachęcam każdego, żeby sprawdził, co ma w portfelu na przykład Robert Gwiazdowski.
Dobrze, to jeszcze Przemek, o tym niskim poziomie edukacji finansowej jeszcze tu
spróbujmy. Ja już tego nie mogę słuchać.
Spróbujmy
tego
ponarzekać. Ja wiem,
nie,
że
wiem, ale jak na każdej konferencji. Na każdej konferencji pewnie tak samo będzie na Wall Street. Wszyscy siedzą, są te panele i narzekają na na poziom edukacji finansowej. To tak od 20 lat ludzie narzekają. Z reguły to jest tak, że narzekają akurat ci, którzy są najbardziej i słuchają tego, ci, którzy są akurat najbardziej wyedukowani, no bo oni przyjechali do Karpacza.
No wiesz, na Wall Streetie są raczej ci, którzy coś tymi finansami ogarniają, więc tak.
Więc to jest trochę tak, jak właśnie z takiego użyłem porównania, że jak ksiądz na kazaniu krzyczy do tych ludzi, którzy akurat przyszli nam szczerze, nie chodzicie do kościoła, nie? A akurat mówi to do tych, którzy przyszli. To jest dokładnie to samo i my narzekamy strasznie na tą edukację, mimo że moim zdaniem ta, jak patrzę, bo teraz właśnie finans mam wgląd na jakby na różne rynki, to naprawdę ogrom wiedzy, która jest w Polsce dostępna darmowo w internecie, czy na właśnie na różnych konferencjach, akurat Wall Street nie jest darmowy, ale No jest polskim, tego tyle.
Nie wiem, na polskim YouTubie, w polskiej blogosferze, w polskich stronach internetowych. Nie ma problemu braku wiedzy. Czasami
nie
jest
ma
za
problemu.
Dużo,
jest nadmiar moim zdaniem. Jest jakby, jeżeli ktoś chce, to naprawdę może. Moim zdaniem trochę brakuje takiego właśnie kogoś, żeby nas pchnął już na poziomie takiego wieku, nawet w szkole, może górnych klasach szkoły podstawowej czy w liceum, żeby nas pchnął po tą wiedzę. Tego nam brakuje, że to jest istotne, ważne i to powinno być tak, jak nie wiem, myjesz rano zęby, ścielesz łóżko, tak samo powinieneś myśleć, co zrobić ze swoimi finansami osobistymi. Tego tutaj brakuje, tego nawyku takiego i to moim zdaniem no, albo dom rodzinny powinien zapewnić i to nie jest proste, bo ja sam jestem tam ojcem i akurat ja jestem wyedukowany, ale w tym pokoleniu zwłaszcza naszych rodziców, no to tam nie było tej edukacji finansowej, raczej się zamykało drzwi, jak się rozmawiało o finansach przed dziećmi, nie? Więc to jest problem. Szkoła może to zapewnić. Pytanie, czy nauczyciele są na tyle wyedukowani, żeby samemu tą wiedzę pokazywać, tym bardziej, że oni się borykają z tymi problemami sami finansowymi, więc trudno tą wiedzę krzewić. My akurat w Finaxie próbujemy to robić i to jest trochę w naszym DNA i także w ogóle dziękuję, że powiedziałeś, że dostaliśmy nominowani znowu do edukatora w ramach konkursu Heroes Rynku, więc
tak,
super.
Oczywiście by bardzo dużo robicie dla edukacji i nasi członkowie, których prosiliśmy, członkowie stowarzyszenia, których prosiliśmy o wskazywanie, kogo tam, nad kim będzie finalne głosowanie, to też wskazali również was.
Super. No to mamy kolejny produkt, ja od razu pokażę. To jest książka, która w tym momencie trafia do szkół podstawowych na Słowacji, ale ją tłumaczymy na język polski teraz. To jest zrobione, powiem ci, tak jak są takie nieraz modne książki do języka angielskiego, takie wiesz, nowoczesne książki, to trochę inaczej niż wszystkie inne. Tłumaczymy to na język polski, będziemy się starali, żeby to dotarło do polskich szkół, maksymalny tego będzie zasięg, ale to jest ważne. Książka, to jest książka dla ucznia i zrobiliśmy też książkę dla nauczyciela, która jest 3 razy grubsza, bo czujemy, że po prostu nie ma tej wiedzy bardziej, nawet w tych, nie ma tych nauczycieli, którzy tą wiedzę mogą przekazać, nie?
A tam jest to z finansów, bo to moje zdanie o tym nauczaniu finansów jest takie, że to faktycznie, te, nazwijmy to, wiesz, takie finanse osobiste powinny być gdzieś na etapie tej końcówki, wiesz, szkoły średniej, połowy szkoły średniej, że ktoś jak to ma 18 lat, to wychodzi wyposażony może nie w wiedzę o certyfikatach inwestycyjnych, tak? Bo to wiadomo, instrumenty się zmieniają, to jest zbyt skomplikowane, ale na przykład taki właśnie, wiesz, budżet domowy, żeby się nie zadłużać na kartach kredytowych, żeby umieć procent składany policzyć, tak? Że kredyt zero tam, nie, że kredyt oprocentowany, nie wiem, 12%, że to jest dużo czy mało. Wiesz, tak? To moim zdaniem takie tego typu rzeczy. A i oczywiście jakaś tam podstawowa wiedza o inwestowaniu, jak to robić, że tam wiesz, długo, regularnie, tanio, tak? I te wszystkie krzywe kapitału, co się rysuje, przeciąga w Excelu, to też, żeby ten uczeń sobie potrafił to zrobić. To tego typu wiedza powinna być, bo jakaś tam zaawansowana wiedza, nie wiem, o analizie fundamentalnej czy technicznej, no to nie. To zdecydowanie nie, prawda? Ale o tym jakimś tam wiesz, że rynki kapitałowe w długim terminie przenoszą wartość, tak? I to tego typu rzeczy powinny, moim zdaniem zdecydowanie powinny być w szkole. Natomiast ta wiedza jest, wiesz, ta, która jest, nie wiem, przynajmniej na etapie tej szkoły, ona jest chyba zbyt hermetycznie podawana, więc jak pokazałeś tę książkę, tak przykartkowałeś, że ona taka ładna, kolorowa, no to coś w tym jest, tak? To tego typu, to tak to mniej więcej powinno być realizowane, tak mi się
ja,
wydaje.
Ja w ogóle myślę, że matematyka jest takim, wiesz, jednak mimo wszystko... To jest też fajny klucz do tej edukacji przez matematykę jednak, bo jak ktoś jest dobry z matematyki, jak potrafi te procenty policzyć, to nie da się oszukać, nie da się łatwo naciągnąć na jakichś, wiesz, gości w Lamborghini z łańcuchami złotymi na szyjach i że 2 dni zarobił, bo kliknął sobie gdzieś tam. Więc
A to jest, przepraszam, tak, mówiliśmy sobie o tym, że w polskim internecie jest bardzo dużo wiedzy. Okej, to jest prawda, ale trzeba umieć to, mieć własny rozum i wybrać tak tę, którą ktoś ładnie ci opowie o tym, jak to powinno się robić, a nie dać się nadziać na, ktoś cię namówi na jak szybko na kryptowalutach się pospekulować i zarobić. No to to z kolei to jest fragment tej wiedzy, że ta selekcja i tak dalej, to powinno być w jakiś sposób dokładnie polepszone. A propos, to też ja też się śmieję, że ilość paneli dyskusyjnych, w których ja wziąłem udział w ostatnich kilku latach, gdzie się podkreśla, oj, niski poziom edukacji finansowej. Tak. To oczywiście, tak, możemy sobie tutaj pośmiać. Ale przynajmniej to się akurat nie zmieni. Tak, lata będą płynęły, a takie panele dyskusyjne będą miały miejsce.
Dokładnie, to było dokładnie. No z czegoś muszą ci eksperci od rynku finansowych żyć.
Dobrze. Człowiek, bardzo ci dziękuję. To podyskutowaliśmy, troszkę ponarzekaliśmy tutaj na słabości rynku kapitałowego. Tak, to bardzo miło się dyskutowało. To co, Przemek, to co? Do zobaczenia w takim razie w Karpaczu. Tak?
Widzimy się w Karpaczu. Jak jeszcze mogę jedno zdanie, to ja kogoś przekonałem na przykład do takiego cierpliwego, nudnego inwestowania długoterminowego, albo jeszcze nie przekonałem, a chcę sprawdzić, to mamy w firmie taką promocję w Finach, że cokolwiek, dla nowych i dla starych inwestorów, czyli na przykład, bo mamy też współpracę z SII, gdzie jest duża zniżka, prawda, dla członków SII.
Tak, przypomnijmy, członkowie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych mają niższą waszą opłatę za zarządzanie o połowę. Tak jest.
Więc dla tych, którzy już zaufali, albo dla tych, którzy jeszcze do tej pory szukali kolejnego pretekstu, żeby zaufać, specjalnie w kwietniu mamy taką promocję. Wszystkie środki, które wpłacicie w kwietniu, będą przez 3 miesiące całkowicie bez opłat zarządzane, czyli my bierzemy na siebie i koszty prowizji maklerskich, zarządzania, nic nie płacicie. Możecie się po 3 miesiącach wycofać, testując nas. Potraktujcie nas jako te 3 miesiące jako taki...
No ale zawsze wiesz, jak ktoś inwestuje na przykład, tak nie wiem, że co miesiąc odkłada, nie wiem, na strzelę sobie 500 zł, prawda, co miesiąc, tak? No i nie wiem, w kwietniu, w maju i tak dalej. To choćby może przyspieszyć sobie tę wpłatę majową czy tam czerwcową, jeżeli ma taką możliwość, to zawsze tam, tak, przepraszam, to ważnym elementem edukacji finansowej jest to, żeby uczyć się tego, że opłaty za zarządzanie w długim terminie mają ogromny wpływ na skuteczność inwestycji, tak? I ja powiem ci tak, to teraz inflacja nam to tutaj troszkę przyspieszyła. Ja nigdy w życiu nie miałem tylu znajomych, którzy gdzieś tam do mnie dzwonili i mówili tak, Michał, ty się coś z tym inwestowaniem znasz, co to trzeba w ogóle zrobić, zainwestować, tak? I po jakiejś takiej dłuższej, krótszej rozmowie to okazywało się, że na przykład mogłem się wdać z tymi znajomymi w dyskusję, czy 1% opłaty za zarządzanie to jest dużo, czy mało. Tak? To super, to właśnie o to chodzi w edukacji finansowej, żeby móc to regularnie, żeby takie rzeczy wiedzieć, żeby ten procent składany sobie umieć policzyć, uwzględnić tę opłatę za zarządzanie, tego Excela sobie umieć przeciągnąć i patrzeć, jak to ma wpływ. To jest bardzo ważny fragment tej całej edukacji finansowej. To też jak można sobie zawsze jakieś tam obniżyć tę opłatę, na przykład przez różnego rodzaju promocje czy członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych, czy inwestycje poprzez OIP, bo tam też jest niższa opłata za zarządzanie.
Tak,
tam jest tego korzystać. Tak, to trzeba z tego korzystać. Dobrze. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Przemek, dziękuję Ci serdecznie. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim i Państwa gościem Przemysław Barankiewicz z Finaxa. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Dziękuję.